W niedzielę 19 lutego rolnicy obchodzić będą 42. rocznicę porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Pan Jerzy Bednarz, przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Przed podpisaniem porozumień były strajki.
Same porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie to był etap dochodzenia do rejestracji związku, do istnienia związku naszego jako niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność. Przed podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckim były strajki ustrzycko-rzeszowskie. Tutaj dla fachowców to jest bardzo istotne, bo strajki się rozpoczęły w Ustrzykach, potem przeniosły się do Rzeszowa, natomiast porozumienia były najpierw podpisane w Rzeszowie, a potem w Ustrzykach. Ale należy się też cofnąć do roku 78. Na terenie Polski powstawały tak zwane Komitety Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Ziemi Lubelskiej, Ziemi Grójeckiej. Rolnicy zaczęli się organizować i walczyć o swoje prawa. Często były to też protesty przeciwko zakazowi budowy kościołów, czy władze nie wydawały zgody na budowę plebań. Także pod tym względem rolnicy walczyli też o to, aby ziemia rolników indywidualnych nie była przyjmowana przez PGR-y lub nie była wcielana do kompleksów.
Nie byłoby tych strajków i porozumień, gdyby nie strajki na Wybrzeżu w 80 roku.
W 80 roku, po zakończeniu strajków na Wybrzeżu, czyli po podpisaniu porozumień w Gdańsku, w Szczecinie, na Śląsku, rolnicy zrozumieli, że też powinni się organizować. Dlatego już we wrześniu pojawiła się inicjatywa, żeby zabiegać o rejestrację związku podobnego do Solidarności Pracowniczej dla rolników. No, władze komunistyczne były bardzo niechętne, ogromnie niechętne. Była obawa, żeby rolnicy jednak tereny wiejskie nie integrowały się. Dlatego Sąd Najwyższy odmawiał. Kilka prób. Jedną z nich było podejście grudniowe, kiedy 30 grudnia miała być jak gdyby ostateczna decyzja w sprawie rejestracji i wtedy w Ustrzykach Dolnych 29 grudnia dokładnie rolnicy w ramach protestu przeciwko lokalnym właściwie postulatom na podział Arłamów, inne sprawy rozpoczęli strajk i blokadę chyba Urzędu Gminy z tego co wiem. Ale pomoc Solidarności Pracowniczej spowodowała, że ten strajk został przeniesiony do Rzeszowa. Najpierw planowano, że on się rozpocznie 5 stycznia. Taka była wstępna data rozpoczęcia. Tutaj moim zdaniem ograno tajniaków, służby komunistyczne, bo jednak strajk rozpoczął się zajęciem domu kolejarza, czyli siedziby Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych już 2 stycznia. Czyli przez zaskoczenie działano i wtedy ten strajk stał się bardziej ogólnokrajowym. To nie były już lokalne postulaty, ale postulaty szersze.
Tam chodziło o ogólnokrajowy. A czy wśród strajkujących byli też rolnicy z Polski, czy tylko właśnie tu z naszego dzisiejszego Podkarpacia?
Głównie z Podkarpacia. Ponadto organizowano takie akcje, które wspierały strajkujących, bo strajkujący musieli być wyżywieni, działała stołówka, rolnicy gromadzili produkty, które były przekazywane szerzej, ale też przyjeżdżali działacze spoza Podkarpacia, także byli wspierani, a szczególnie pan marszałek Stelmachowski, który się bardzo zaangażował. Z drugiej strony też musimy wspomnieć o wsparciu arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który delegował biskupa pomocniczego, który był do kontaktu właśnie w sprawach protestu. I tutaj naprawdę to jest bardzo istotne, dlatego my jako Solidarność Rolników Indywidualnych ufundowaliśmy tablicę, która znajduje się na katedrze rzeszowskiej, która jest poświęcona właśnie, jak to mówimy, niezłomnemu orędownikowi spraw chłopskich, księdzu arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, który naprawdę zmienił diecezję wtedy przemyską, wpłynął na historię Podkarpacia, a myślę i na historię Polski. Tak jak wspomniałem wcześniej, były porozumienia podpisane w Gdańsku, w Szczecinie, Śląsku. To czwarte dotyczące rolników zostało podpisane w Rzeszowie.
18 lutego ostatecznie wynegocjowano treść porozumienia w Rzeszowie, a protokół zawierający ustalenia podpisano wkrótce po północy 19 lutego. Co uzyskali rolnicy?
Zatrzymano proces kompensacji, bardziej tworzenia kompleksów PGR-ów, jednak te indywidualne gospodarstwa zostały zachowane, czyli ten postulat z pierwszego działu jak najbardziej. Ponadto strajkujący zabiegali też o posługę duszpasterską w szkołach, więzieniach, na koloniach, w różnych takich miejscach, gdzie do tej pory było to w ogóle niepraktykowane. Również miała być uproszczona procedura wydawania pozwoleń w przypadku budowy kościołów. To było bardzo istotne. Kolejnym jak gdyby segmentem, którym się zajmowali strajkujący, to były sprawy ekonomiczne, czyli łatwy dostęp do środków produkcji. Trudno uwierzyć młodym ludziom, że w tamtych czasach takie proste narzędzia jak grabie, łopata czy widły, one nie były dostępne. Dzielono jak gdyby na wsi były spółdzielnie i PGR-y, które miały dostęp do paliwa, do środków, do nawozów. Natomiast rolnik indywidualny był w pewnym sensie szykanowany. Także pod tym względem to jest kolejny postulat, który został, no ziścił się, przecież to się zmieniło. Ale dla mnie najciekawszą rzeczą jest taki może niepozorny postulat na końcu tych wszystkich zapisów o wyborze naczelnika, w tej nazywano, przez radnych. Dla mnie to jest zalążek, początek samorządności, która się odrodziła w 90 roku na poziomie gminnym, a następnie w 98 roku powstały kolejne szczeble, właściwie nie powinno się tego mówić, bo to nie są szczeble, ale właściwie czyli poziom powiatowy i wojewódzki. Co miało duży wpływ, bo naprawdę Polska jest inna od momentu, kiedy samorządność została wprowadzona, bo zmieniły się infrastruktura techniczna, drogi, społeczna, szkoły, tereny, szczególnie wiejskie, zyskały na tych przemianach i pod tym względem widać większy wpływ mieszkańców na to, co się dzieje. Przecież naczelnik wtedy był, jak to mówiono, przywożony w teczce, czyli egzekutywa. Organa PZPR namaszczały naczelnika. Nie było tam możliwości, żeby lokalni działacze mieli wpływ na to, kto będzie rządził w danej gminie czy w Radzie Narodowej wtedy.
19 lutego, godzina 13:30, msza święta w katedrze rzeszowskiej. Po mszy świętej złożenie wiązanek i kwiatów pod tablicą upamiętniającą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i pomnikiem papieża świętego Jana Pawła II. O 15:00 rozpocznie się konferencja.
Dokładnie tak. Msza święta będzie koncelebrowana przez dwóch księży biskupów, przez naszego księdza ordynariusza diecezji rzeszowskiej, księdza Jana Wątrobę, a także będzie nasz duszpasterz, powiem nasz jako rolników, duszpasterz rolników i pszczelarzy, ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Po zakończeniu modlitwy w katedrze, w intencji ojczyzny, rolników, którzy wtedy poświęcali swoje zdrowie, życie, będą składane wiązanki, co roku to czynimy, składają wiązankę właśnie przy tej tablicy poświęconej arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, a również wiązanki pod pomnikiem największego z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II. O 15:00 zaplanowana konferencja, odbędzie się ona w sali papieskiej, czyli w tym samym miejscu, katedrze. Nie będą musieli się uczestnicy przemieszczać. Wierzę, że wysłuchamy referatów okolicznościowych, a potem dyskusja, którą rolnicy uwielbiają, mają okazję do dyskusji po prostu w szerszym gronie.
Pan chce zaprosić do udziału w tych uroczystościach.
Bardzo chciałem zaprosić rolników, sympatyków, mieszkańców Podkarpacia i Rzeszowa na te uroczystości. Moim zdaniem warto pamiętać o historii. Związek celebruje te trudne wydarzenia sprzed 42 lat, ale w bieżącym działaniu interesuje się bardzo tym, co się dzieje w gospodarce, w rolnictwie.
Chodzi o niekontrolowany import zboża z Ukrainy i o realizację przez polski rząd tarczy antykryzysowej w rolnictwie.
Cieszymy się, że po spotkaniu 10 stycznia z panem premierem Mateuszem Morawieckim udało się pewne postulaty już wdrażać, bo od kilku dni pan wicepremier Kowalczyk prezentuje sposoby jakby osłonowe, aby pomóc rolnikom, którzy ucierpieli z tytułu nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Powiem tak, to nie jest ukraińskie zboże, szczerze mówiąc, bo moim zdaniem jest to zboże, które mają korporacje, duże gospodarstwa holenderskie, duńskie, niemieckie, może chińskie. Natomiast na pewno kukurydza i pszenica rośnie w Ukrainie. Tutaj nie jesteśmy przeciwko temu, żeby pomagać, żeby tworzyć korytarze transportowe jako związek. Natomiast musimy też dbać o dobro naszych rolników, aby oni z tego tytułu nie ucierpieli. Moim zdaniem rząd, ale też na poziomie Unii Europejskiej powinny być takie instrumenty, które będą w jakiś sposób łagodzić ten napływ, bo to nie tylko jest problem Polski, to jest problem Słowacji, problem Rumunii, Bułgarii, a również Węgier i Czech.
Pan Jerzy Bednarz, przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Dziękuję za rozmowę.